Davutoglu komentował.
To
historyczny dzień. Porozumienie jest zgodne z oczekiwaniami Polski, mówiła premier Beata Szydło, bo problemy uchodźców są rozwiązywane poza granicami Unii i nie ma żadnych nowych zobowiązań, jeśli chodzi o przyjmowanie uciekinierów przez kraje członkowskie. W zamian za pomoc Ankary unijne państwa wprawdzie zgodziły się na przyjęcie 72 tysięcy Syryjczyków z tureckich obozów, ale przesiedlenia będą dobrowolne. Polska nie zamierza się spieszyć, mówi premier.
Będziemy na pewno postępowali tak jak do tej pory, bardzo ostrożnie, koncentrując się na bezpieczeństwie polskich obywateli.
Uchodźcy, którzy mieliby trafić do Polski, będą sprawdzani pod kątem bezpieczeństwa. Warszawa deklaruje przyjęcie 100 osób na kwartał.
Polska zamierza natomiast pomóc technicznie i logistycznie Grecji zmagającej się z falą migracyjną. Deklaruje wysłanie ponad 200 pograniczników i ponad 300 policjantów. 5 minut po 9:00, sport w Radiu Gdańsk, Włodzimierz Machnikowski.
Agnieszka Radwańska kolejny raz nie sprostała Serenie Williams w półfinale turnieju w Indian Wells. Polka przegrała 4-6, 6-7. Robert Kraniec przed Peterem Prewcem w ostatnim w sezonie indywidualnym konkursie w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków w Planicy, Maciej Kot, był 17. Starcie milionerów Paris Saint-Germain z Manchesterem City oraz derby Hiszpanii pomiędzy broniącą trofeum Barceloną a Atletico Madryt. To najciekawsze zestawy ćwierćfinałowe w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Benfiką Lizbona. Real Madryt zagra z Wolfsburgiem. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe odbędą się 5 i 6 kwietnia. W Lidze Europejskiej Jurgen Klopp wróci do Dortmundu, bowiem prowadzony przez niego Liverpool zmierzy się z Borussią. W polskiej Ekstraklasie wczoraj Wisła Kraków rozgromiła Jagiellonię Białystok 5-1, a Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. W pierwszej lidze zwycięstwo lidera Wisły Płock nad Miedzią Legnica 2-0. Siatkarze Lotosu Trefl Gdańsk przegrali w Radomiu z Czeradem Czarnymi 1-3 i na rzecz rywala stracili czwarte miejsce w tabeli Plus Ligi. Niczego stracić nie mogą już koszykarze Trefla, którzy nie mają szans na udział w play-off. W perspektywie meczu w Kutnie z Polfarmeksem kapitan Sopocian Marcin Stefański deklaruje wolę zwyciężania.
No, myślę, że baterie się nie wyładowały i w każdym meczu chcemy udowodnić, że potrafimy walczyć jak równy z równym z każdym przeciwnikiem. Z reguły nam się to udaje, ale no, wiadomo, 5 zwycięstw nie powala.
Początek meczu Trefla w Kutnie o 17.30. Pół godziny wcześniej w hali AWFIS zacznie się derbowe spotkanie szczypiornistów Wybrzeża Gdański - Spójnik Gdynia. A w tej chwili w gimnazjum w Dąbrówce Tczewskiej zaczyna się turniej futbolowe Smyki Cup 2016. Rywalizują przedszkolaki. Relacja z turnieju w Radio Gdańsk z wojsk i stadionów. W południe na cmentarzu Srebrzysko pożegnamy Janusza Ciepłuchę. Były prezes Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie.
Odchodzi, jak to mówią, w dobrym okresie, bo z religijnego punktu patrząc, w roku miłosierdzia. Także go tam Pan Bóg przyjmie serdecznie tak samo.
Tadeusz Szarafiński stanowił ze świętej pamięci Januszem Ciepłuchą niezapomniany duet spikerski. I tamte lata powspominamy w Radio Gdańsk z wojski stadionów po 17.
Sponsorem audycji jest Makler, hurtownia styropianu firmy Styropian Plus oraz dystrybutor systemów dociepleń firmy Meisterpol, Rusocin Rataja 3.
Bezpiecznej podróży życzy sponsor prognozy pogody JD Kulej Peugeot, autoryzowany dealer Peugeot, www.jdkulej.pl.
Wiosennej aury życzy sponsor przedszkole i szkoła podstawowa Sokrates, ogłaszająca rekrutację do klas 0 i 1. Szkoła Sokrates.pl.
Pochmurno z przejaśnieniami, tak w skrócie wygląda prognoza pogody na dziś. Lokalnie wciąż możliwe słabe opady śniegu, a w tej chwili, a więc wciąż jeszcze o poranku, gdzieniegdzie temperatury ujemne. W ciągu dnia jak najbardziej na plusie, 5 stopni w Ustce, Helu i Łebie, 6 w Trójmieście, Słupsku i Elblągu. Najcieplej będzie dziś w Chojnicach i Bytowie, tu termometry mogą pokazać nawet 7 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, tylko okresami silniejszy, a ciśnienie będzie spadać.
Sponsorem audycji jest Makler, hurtownia styropianu firmy Styropian Plus oraz dystrybutor systemów dociepleń firmy Meisterpol, Rusocin Rataja 3.
Bezpiecznej podróży życzy sponsor prognozy pogody JD Kulej Peugeot, autoryzowany dealer Peugeot, www.jdkulej.pl.
Wiosennej aury życzy sponsor przedszkole i szkoła podstawowa Sokrates, ogłaszająca rekrutację do klas 0 i 1. Szkoła Sokrates.pl.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Wojtek Szleciński, witam Państwa. Czy dwójka moich gości jest w krawatach, ale nie będziemy zdradzać, którzy. Nie, żebyśmy jakoś koniecznie chcieli ich upominać, ale jakby to powiedzieć, każdy decyduje o swojej modzie, szczególnie w sobotę rano, jak chce. Moimi gośćmi są Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Grzegorz Furgo, poseł Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Andrzej Kołodziej z Kukiz 15.
Dzień dobry.
Andrzej Różański z SLD.
Dzień dobry.
I Paweł Trawicki z PSL-u.
Dzień dobry. I wytłumaczę, dlaczego w krawacie.
Zdradził się jednak, nie wytrzymał ciśnienia. To w takim razie chcę, żebyśmy zaczęli od tych spraw, że tak powiem, międzynarodowych, ale one są też z jakimś takim polskim znaczkiem. Po pierwsze, mieliśmy szczyt w Brukseli, na którym się sporo działo. Poświęcony był uchodźcom, jak chyba ostatnio wszystkie szczyty brukselskie. Tutaj są pewne wnioski dotyczące Polski, czyli mówiąc najkrócej, chyba państwa Unii Europejskiej zostały zdyscyplinowane odnośnie swoich wcześniejszych zobowiązań, czyli mówiąc najkrócej, przyjmowania tych osób, które znajdują się już w obozach na południu Włoch i w Grecji. Takich zobowiązań, które zostały wcześniej zawarte. Ale z drugiej strony najważniejsze porozumienie dotyczyło Turcji i tego, jak Unia Europejska, no mówiąc najkrócej, będzie płaciła Turcji za to, że ta będzie przyjmowała z powrotem uchodźców, którzy uciekają do Grecji. Czyli mówiąc najkrócej, mamy ten rodzaj zobowiązania, które, no jak chyba wszystkim na tym zależało, będzie odsuwało od Europy falę uchodźców. No, zobaczymy, czy to będzie skuteczne, bo zbliża się taki sezon, kiedy ci uchodźcy pewnie znowu ruszą. Panowie, jakieś komentarze?
No wydaje się, że to jest taki... To nie jest proces. To jest decyzja jednostkowa, dlatego że patrząc szeroko, jeżeli uchodźcy zostaną... Jeżeli kupimy od Turcji to, że Turcja będzie tych ludzi u siebie trzymała, a następnie za kilka lat Turcję przyjmiemy do Unii Europejskiej z tymi ludźmi, to w ramach swobodnego przepływu ludzi oni z powrotem będą mogli być spokojni w Europie.
No, z tym przyjmowaniem Turcji to ja odnoszę takie wrażenie, nie jest to takie proste. Nasze zobowiązania wobec Turcji, choćby te negocjacyjne, są już obłożone niechęcią tych krajów, które Turcji w Unii Europejskiej sobie nie wyobrażają. Czyli podejrzewam Cypru i Grecji. To takie dwa kraje, które zagłosują na pewno na nie, niezależnie od tego, co będzie na, bym powiedział, tym stole negocjacyjnym. Andrzej Kołodziej.
Ale jest to decyzja na tą chwilę. Bo to Unia się spóźniła, musi coś zrobić. Dokładnie tak. I tutaj chyba największym wygranym jest Turcja, bo Turcja rzeczywiście otwiera sobie drzwi do Unii. Czy to nie będzie tak, że do Unii wjadą Turcy, a ich miejsce w Turcji zajmą
Syryjczycy?
Tak, być może. Znaczy ważniejsze jest to, bo nie mówi się o szczegółach, jakie to będzie miało przełożenie na nasz kraj, na Polskę i co z tych zobowiązań polskich poprzedniego rządu będą, no, zobowiązania są i będą realizowane.
No ale przypomnę, jak że takie zobowiązanie ciche brzmi w tej chwili tak, że kwartalnie 100 osób z tych obozów ma być przenoszona do tych krajów, które zobowiązały się do czasowego pobytu na ich terytorium, tych uchodźców, którzy znajdują się w obozach we Włoszech i w Grecji. No myślę, że to nie jest dużo, to oznacza, mówiąc najkrócej, 400 osób rocznie.
No słuchajcie, to jest takie pudrowanie problemu, tak, jeżeli mogę wejść słowo, bo przypomnę tylko, już SLD jeszcze w czasie, gdy byliśmy w Sejmie, proponował takie rozwiązanie, aby Polska proponowała rozwiązanie problemów na miejscu. W Syrii, w Iraku, tam gdzie się toczą walki, aby tamtym ludziom pomagać i przede wszystkim zakończyć ten proces destabilizacji i destrukcji tych państw. I to się dzieje. No, w tej chwili jest jakaś tam szansa na porozumienie, że przynajmniej najcięższe walki zbrojne ustaną. I to jest chyba sposób na to, aby zahamować tą falę uchodźców, stworzyć tym ludziom normalne warunki funkcjonowania we własnych krajach. I tutaj Unia kilka lat przespała, bo przede wszystkim przyłączyła się tak naprawdę do destabilizacji, bo przecież był czas, kiedy arabską wiosną wszyscy jak dzieci się cieszyliśmy, w całej Europie podobno. No i mamy tego skutki, więc myślę, że warto sobie niekiedy już na przyszłość zapamiętać, że o konsekwencjach pewnych działań należy myśleć wcześniej. A przyjmowanie 100, czy 200, czy 1000 nawet emigrantów w skali kwartału, przy skali zjawiska, jaka miała miejsce, gdzie mówimy tutaj o 4 do 8 milionach osób, które gdzieś wypłynęły z Syrii, z Iraku, z Libii. Przecież pamiętajmy o tym, że tam też nie jest dobrze. To jest jakby troszkę kpina, ale rzeczywiście ta ostatnia decyzja, w moim przekonaniu, to jest kupowanie czasu przez Unię. Jak Turcja postąpi z tym prezentem, czy z darem, jaki od Unii otrzymała, to nie wiadomo.
No tak, ale to jest też pytanie na temat tego, czy ta cena jest warta tego. Mówiąc najkrócej, czy na przykład panowie uważacie, że Polska powinna być sojusznikiem, czy też partnerem Turcji, jeśli chodzi o jej wejście do Unii Europejskiej. Przypomnę, że są kraje, które uważają, że Turcja z całą pewnością tej Unii Europejskiej już dawno powinna zostać przyjęta i są takie, które są dość sceptyczne co do tego pomysłu. Dość niespodziewanie ta sprawa negocjacji przyspieszyła w sytuacji, kiedy musimy się z Turcją dogadywać. To w takim razie, czy ten merytoryczny aspekt w tej sprawie jest waszym zdaniem ważny, czy też zniknął zupełnie, bo po prostu chodzi o to, żeby rozwiązać kwestię uchodźców.
Ja myślę, że w polityce ta merytoryka jest taka nie do końca wyjaśniona. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Turcję, to ona bardzo ładnie to rozgrywa. Tak? Myślę też o tym, że jeśli chodzi o Syrię, to Rosjanie na pewno nie tak szybko się stamtąd wycofają.
Mimo deklaracji.
Mogą mówić, ale będą tam, bo ten konflikt im sprzyja. Oni mogą rozgrywać pozostałych. Myślę, że też duży wpływ na to, co się będzie działo w Syrii, będą miały wybory w Stanach Zjednoczonych. Jeśli wygra Trump, no to wiemy,
jak wygra Donald Trump, to wszystko się może zdarzyć.
To się wszystko może zdarzyć, więc polityka nie jest taka racjonalna, więc my tutaj możemy tylko sobie mówić gdyby. Natomiast też pamiętajmy, że w samych Niemczech jest 7-8 milionów Turków i to też są wyborcy. Tak? Więc będzie podtrzymywane i będzie zachęcane, będzie mówienie o tym, że no będą to nie tam dziesiątki lat, ale może kilka lat, kiedy Turcja wstąpi do Unii Europejskiej.
Jeśli mogę...
Andrzej Kołodzi.
Cały czas ta kwestia była powstrzymywana wejścia do Turcji z powodu ewentualnej możliwości islamizacji Europy. Dzisiaj mamy, to już faktem, islamizacja Europy stała się faktem, więc niejako ten...
Zeuropeizowana Turcja nie brzmi już tak źle.
Dokładnie, więc ten problem się zatarł. Natomiast ja myślę, że w tej kwestii uchodźców dużo ważniejsze, oprócz tych targów politycznych, jest to, jaki przekaz, jaka informacja zwrotna popłynie do krajów arabskich. Czy uchodźcy przybywający tutaj będą wysyłać SMS-y, e-maile, że jest źle, nie przyjeżdżajcie, czy będą wysyłać, zapraszać swoje rodziny i swoich przyjaciół. Bo jeżeli my im stworzymy luksusowe warunki, to oni będą ich zapraszać. I czym bardziej będziemy po prostu dbać o ich dobro tutaj, tym ich będziemy mieli więcej. Więc to...
Znaczy, prosty wniosek brzmi, stwarzajmy im złe warunki, to brzmi niedobrze. Dobrze, ja przypomnę, że jest taki apel...
Ale wymagajmy od nich. Wymagajmy zaangażowania, niech oni budują sami, niech dajmy im materiał, niech budują swoje ośrodki.
Bo przypomnę, że jest taka deklaracja kościołów europejskich z bardzo wyraźną jakby udziałem kościoła katolickiego na temat tego, żeby europejscy politycy w imię solidarności międzyludzkiej byli otwarci na kwestie imigrantów. Deklaracja, która trochę przeminęła, ona w zeszłym tygodniu została ogłoszona. Odnoszę takie wrażenie, że Kościół i czy też kościoły europejskie, głównie chrześcijańskie, no, robią trochę politykom, no, jakby to powiedzieć, wybór trudniejszym niż do tej pory.
Wybór moim zdaniem jest bardzo prosty, to znaczy w imię naszych ogólnoludzkich zobowiązań jak najbardziej pomagajmy potrzebującym, ale w Libanie, Turcji, a najlepiej właśnie stabilizując sytuację w Syrii, natomiast niekoniecznie masowo zapraszając ich do Europy. I tu trzeba powiedzieć, że tak może jakiś akcent optymistyczny wnieść, bo tu myślę też to trzeba dostrzec, że jest to no, pierwszy symptom jakiegoś powolnego budzenia się elit europejskich, które były w pierwszej chwili tego kryzysu uchodźczego zupełnie zaczadzone jakąś taką ideologią i wręcz zapraszały, tak znamy te wypowiedzi, że na przykład kanclerz Angeli Merkel, która wręcz zapraszała, żeby do Niemiec przyjeżdżać. Teraz przynajmniej dostrzeżono, że jest to problem i że coś trzeba zrobić. Te zaproponowane rozwiązania są oczywiście bardzo, bardzo połowiczne i pewnie nie do końca skuteczne, no ale tak jak mówię, taki krok mentalny się wykonał, że już Europa dostrzega, że jest to problem i że coś z nim trzeba zrobić i to trzeba docenić.
Choć też przypomnijmy, że sytuacja europejska jest bardzo zróżnicowana. Są kraje, w których po pierwsze imigranci, także z krajów arabskich, mieszkają od lat, gdzie ten eksperyment, niezależnie czy go oceniamy pozytywnie czy negatywnie, no trwa już często 30-40 lat. W związku z tym są to kraje, w których pojawienie się kolejnych muzułmańskich imigrantów nie stanowi szoku cywilizacyjnego. I są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które, jak rozumiem, bronią się przed ideą powtórzenia tego modelu imigracji, które przeżyły kraje Europy Zachodniej lat temu 30 czy 40. Pytanie, czy słusznie i czy w imię właściwych ideałów, ale wyraźnie mają taki pogląd.
Bardzo słusznie. Doświadczenie państw zachodniej Europy, to, bo pan redaktor powiedział bez względu na to, czy je oceniamy pozytywnie, czy negatywnie. Można bardzo prosto ocenić i to negatywnie. Kraje, które są od nas znacznie bogatsze i powiedzmy lepiej zorganizowane, mają ogromne problemy z tego powodu. nie wiem, wszelkie wskaźniki, chociażby przestępczości, czy jakiekolwiek inne pokazują, że to właśnie wiele, wiele problemów ogólnokrajowych płynie z tego, że przekroczono pewien punkt krytyczny. Bo oczywiście pewna asymilacja, wzbogacenie kulturowe, oczywiście, czemu nie? Ale przychodzi ten moment punktu krytycznego, kiedy ci, którzy nie są u siebie, zaczynają zamiast dostosowywać się do kraju gospodarzy, to zmieniać go na swoją modłę. Co z kolei gospodarzom, mówiąc delikatnie, niekoniecznie musi czy powinno odpowiadać. Więc uczmy się na tych doświadczeniach, bądźmy raz mądrzejsi przed szkodą, a nie po szkodzie. I tutaj to stanowisko krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest oczywiste i słuszne i można powiedzieć, że no, Europa Środkowo-Wschodnia doczekała się liderów, którzy myślą w kategoriach interesu i racji stanu tych państw, a nie podwykonawstwa i ulegania właśnie tej modzie ideologicznej, która przyszłaby do nich z Zachodu.
Grzegorz Furgo.
Nie ulega wątpliwości, kupiliśmy sobie chwilę spokoju, bo Turcja to bardzo ważne państwo. Bez Turcji by się nic nie udało. Warto wykorzystać bardzo dobrze ten czas. Mamy go. Wydaje mi się, że w tej chwili jest szansa na opanowanie. Jeszcze nie tak dawno żeśmy widzieli, jest szansa na opanowanie tego kryzysu. Będę to zrobić mądrze i wspólnie, bo jesteśmy w Unii. Bardzo trzeba uważać, i to jest podstawowe pytanie do rządzących, jakie warunki będą mieli uchodźcy przyjeżdżający tu, bo zostawienie ich samych sobie, czy też danie do zrozumienia, że nie do końca są potrzebni, ale są przyjęci, to mamy doświadczenia getta w Calais, co się później dzieje, jak muszą wchodzić specjalne oddziały, żeby to likwidować, czy też wzrostu potwornej przestępczości. Ja patrzę na to optymistycznie o tyle, że mamy trochę czasu. No i teraz, żeby tylko mądrze... Wydaje mi się, że Europa trochę odrabia te lekcje. Jednak ten kupiony czas pozwoli po prostu wyciągnąć bardzo dobrze wnioski i spojrzeć na to optymistycznie.
Choć przypomnę też, mówimy cały czas na przykład o tej kwestii przestępczości. Ja przypomnę, że zrobiono takie badania w całej Europie i zrobiono także w tych krajach, w których jest najwięcej imigrantów z krajów śródziemnomorskiego brzegu, tego przeciwnego. I okazuje się, że imigranci z tych krajów w bardzo zróżnicowany sposób oddziaływują na przestępczość, czy też wpływają na owe statystyki przestępczości. Mówiąc najkrócej, w tych statystykach bardzo dobrze wypadają Syryjczycy. Są ludźmi, którzy nie stwarzają w Europie żadnych większych kłopotów. Za to znacznie gorzej jest z imigrantami z krajów Magrebu, przede wszystkim Algierii i Marokka, którzy, no, myślę, że głównie za sprawą Francji, wchodzą w takie środowiska gett podmiejskich i są dla owej europejskiej statystyki przestępczości negatywnym przykładem. Ale to pokazuje też, że powinniśmy jednak patrzeć na tych imigrantów też w sposób zróżnicowany. Mamy tu tam do czynienia z ludźmi, którzy szukają swoich szans życiowych w Europie w sposób, który trzeba szanować i rozumieć. I są tacy, którzy po prostu wykorzystują chwilę, aby po prostu, jakby to ładnie powiedzieć, zdobyć europejski paszport, czy też zdobyć europejskie prawo pobytu.
Wojtek Suliciński powiedział słuszne zdanie. To widać w ogóle po prostu bardzo dobrze. Widać jak na tacy, jak Europa dramatycznie była nieprzygotowana. Nie wiedzieliśmy, kogo wpuszczamy. Nie wiedzieliśmy, kto przyjeżdża, jak przyjeżdża, z jakiego państwa. Żadna analiza nie była dokonana i na tym najbardziej przekonali się właśnie rzeczywiście boleśnie Niemcy. No nie ma cudów, to trzeba mieć cały plan przygotowany, co on ma robić, po co tu przyjeżdża, czy zostaje, stworzyć mu warunki emigrantowi, żeby on się... Nie wolno go zostawić samego, bo tych gett natworzonych jest właśnie sporo i później są same
problemy. Skala jest taka, że naprawdę nieprzewidywalna. Ile milionów będzie tych imigrantów, tak? No. Dzisiaj mamy Syrię, za chwilę może być Ukraina.
No i z tą Ukrainą spokojnie.
To nie jest oczywiste, że my możemy się przygotować na taką skalę emigracji, tak?
Panie pośle, wszystkich straszymy emigrantami z Ukrainy.
Nie straszymy. Straszymy.
Ugrupowanie Kukiz 15 właśnie wpadło na pomysł przez posła Bajkona, żeby wybudować mur na Podkarpaciu.
Na wschodniej granicy?
Na Podkarpaciu. Mur między Polską a Ukrainą. No przecież wiemy o tym. A ja 2 tygodnie temu byłem. Specjalnie pojechałem na Podkarpacie. Spotkałem się z wojewodą, z wicewojewodą, który jest z ugrupowania PiS, który się śmiał z tego. Ośrodki są wszystkie przygotowane. Przyjęto 30 dokładnie uchodźców przez cały ostatni pół roku.
Że tak naprawdę
z czego 3 z Ukrainy.
Słyszałeś od pani premier, że jest 1 000 000.
Nie, 3 z Ukrainy.
To powtarzam, tak, były
nie mylmy. To trochę jałowe.
Ja mam wrażenie, że ten spór polegał tak na kwalifikacji tych osób. Znaczy w Polsce z całą pewnością myślę, że każdy, kto kontaktuje się z rzeczywistością, ma już w tej chwili świadomość, że w wielu miejscach pracują Ukraińcy. Ale tak naprawdę mamy do czynienia z imigracją zarobkową, tak. Często imigracją chwilową. To są ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy na kilka miesięcy czy na rok i którzy tak naprawdę nigdy nie myśleli o tym, aby osiedlać się na dłużej w Polsce. I to trochę jest coś innego niż ten rodzaj imigracji, o którym mówimy w owych danych dotyczących imigracji z krajów Magrebu czy Syrii. Ale zaczął Andrzej Kołodziej adrem, bo to jest też...
Tak, ja się wychowałem na Podkarpaciu, bo ściśle mówiąc w Bieszczadach przy samej granicy ukraińskiej. W latach 90. tam mieszkałem i tą falę, ten najazd Ukraińców do Polski przeżyliśmy w tamtym okresie, gdzie było rzeczywiście to było masowe, bo tam była nędza wtedy w porównaniu do nas i oni przyjeżdżali, przyjechali, zarabiali, wyjeżdżali, pracowali również dla nas. Nie strażmy ludzi niepotrzebnie. To jest póki co, ponieważ Europa nie potrafiła poradzić sobie z emigrantami arabskimi, dmuchajmy na zimne i strzeżmy własnego państwa.
Ale też pamiętajmy o tym, że bardzo wiele krajów, mówiąc najkrócej, zarobiło na różnych fazach imigracji. Ja przypomnę statystyki, które mówią o pozytywnym wpływie na Wielką Brytanię polskiej fali imigracji i tego, co zdarzyło się w latach 2000 i tego, jak ważną rolę dla rozwoju gospodarki brytyjskiej w tym czasie odegrało ten milion czy półtora miliona Polaków, którzy tam się pojawili.
To jest też bardzo ważny głos, bo mówisz, że oto mamy duże zasoby siły roboczej, które od nas wypłynęły, więc może zawsze w pierwszej kolejności powinniśmy myśleć o tym, co robić, że w ogóle Polacy nie uciekali z Polski, a dopiero potem się martwić tymi, którzy
znaczy,
mają...
Ja powiem,
a można spuentować temat jest jakby uchodźców i emigrantów.
Trochę ryzykowne.
Ja tu próbuję się przebić z pewną tezą, otóż no, to nasza dyskusja świadczy za tym, że tak naprawdę troszkę kręcimy się za własnym ogonem. Mówię tu o państwach europejskich, bo przecież bywały takie okresy, gdzie dyskutowaliśmy w Polsce, mówię o klasie politycznej, w tym kontekście, aby to odpowiedzialność za przyjęcie, za gospodarowanie emigrantów i uchodźców, a przede wszystkim uchodźców, przejęły te państwa Unii Europejskiej, które w głównej mierze partycypowały w napaści i w rozbrojeniu istniejących, działających tam państw. No przecież trzeba sobie otwartym tekstem powiedzieć, że to, co się zdarzyło w Syrii, w Libii czy w Tunezji, to nic innego, tylko inspirowane i podtrzymywane przez część państw europejskich i Stany Zjednoczone rewolucje, które jakby zniszczyły działające tam państwa.
No tak, przecież... ale też powiem w ten sposób. Okay. Włochy oczywiście... prawie do końca broniły pułkownika Kaddafiego, ale... są dzisiaj ofiarą fali imigrantów.
Bez przesady, to tak nie było.
A Iran i Arabia Saudyjska też tam namieszały.
Nie, no, tak, a Grecja z kolei jest krajem, który jest zupełnie w tej sprawie jakby, powiedzieć...
Nie ma tutaj nikogo bez winy. My ponosimy wszyscy jakby solidarnie konsekwencje tego zdarzenia i w moim przekonaniu to jest tak, że trzeba mówić sobie jasno, że ci, którzy zawinili, powinni w większej mierze ten ciężar załagodzenia sprawy wziąć na siebie, a dziś tak wychodzi na to, że i Niemcy, i Francuzi, a po części także i Włosi, próbują przerzucić jakby odpowiedzialność za zagospodarowanie, za pomoc tym wszystkim ofiarom wywołane przez nich zawieruchy na całą Europę. I to warto sobie w tym momencie też o tym pamiętać.
Choć ja cały czas jestem sceptyczny co do takiego pomysłu, że Europa jest jedna, kiedy mamy w tym interes, a jest złożona z pojedynczych krajów, kiedy jest gorzej. Ale to myślę, że temat na naszą rozmowę kiedy indziej. Za chwilę, chwila przerwy, a potem wracamy już do spraw polskich. Wojciech Suleciński, przypominam, że moimi gośćmi są Jerzy Borowczak, Marcin Chorała, Grzegorz Furgo, Andrzej Kołodziej, Andrzej Różański i Paweł Traficki. Rozmawialiśmy o sprawach międzynarodowych, a właściwie o tych sprawach europejskich związanych z kryzysem imigracyjnym. No ale też w Brukseli padło takie zdanie, które przypomniało nam, że jesteśmy też tematem brukselskich salonów, czyli tradycyjnie pan przewodniczący Schulz coś powiedział o Polsce, myśmy na to żywo zareagowali. Nie jestem pewien, czy słusznie, bo mówiąc najkrócej, pytanie, czy nie jest to spór, który dzieje się jakby trochę na marginesie tego wszystkiego, co wydaje się być głównym tematem europejskim. No to w takim razie, czy kłócimy się z Europą? Marcin Chorała.
Nie, myślę, że absolutnie nie. Polscy politycy właśnie na szczycie w Brukseli dotyczącym najważniejszych spraw dla Europy siedzieli przy głównym stole i w sposób oczywisty byli uznawani za podmiot polityki europejskiej. to są gesty, to są słowa. Mnie to nie dziwi. Znaczy, w przypadku przewodniczącego Schulza to mnie nawet podwójnie nie dziwi, bo po pierwsze jest Niemcem i oczywiście pewna tradycja dotychczasowej polityki polskiej jako głównie podwykonawcy interesów niemieckich w Unii Europejskiej i która się skończyła, no więc siłą rzeczy akurat Niemców to musi boleć, bo zawsze lepiej mieć pomocnika niż kogoś, kto dba o swój interes. A po drugie pan Schulz no, jest osobą bardzo lewicowych, prawie że lewackich poglądach, no więc tym bardziej obecnego polskiego rządu nie będzie lubił. No i do tego chyba po prostu osobowościowo do tego jest dosyć aroganckim człowiekiem, który tak no, czuje się jakby no, lepszy i upoważniony do pouczania innych. To trzeba jasno skontrować, odpowiedzieć krótko, zwięźle i iść dalej po prostu.
No dobrze. To
gdyby to
razie...
był jeden Schulz, to może bym się zgodził. Tak? 60% polskiego eksportu idzie do Niemiec, więc PiS ma taką swoją retorykę antyniemiecką, antyamerykańską.
Jaką antyamerykańską?
Cały czas no, Macierewicz powiedział, czemu że Amerykanie nie będą uczyć nas, mają tak krótką historię, nie będą nas uczyć demokracji. Więc widzę, że PiS wszędzie szuka wrogów i to się nic nie zmieniło. Nazywając Polskę podwykonawcą interesów niemieckich, ja bym chciał zobaczyć, gdzie te interesy, bo to takie gadanie sobie, gdzie my te, jesteśmy tymi podwykonawcami, skoro to jest nasz najważniejszy
byliśmy, partner. Jeśli już, to byliśmy. Pan Chora będzie tak, byliśmy.
To już nie będziemy, no zobaczymy. Jak będzie wyglądał eksport do Niemiec, tak? Natomiast no, jeśli ktoś mówi, jedna osoba, druga, trzecia, że ktoś jest pijany, no to należałoby się położyć i zastanowić. PiS tego nie robi. I mówi to Schulz, mówią to Amerykanie. Mówi to wiele osób.
Amerykanie?
Sekretarz stanu chociażby.
Sekretarz stanu, byli senatorowie. To są reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy pan
to
wie.
Jest trzech ze stu senatorów. Tak.
Więc będzie tego więcej. Niech pan będzie zobaczymy. Spokojny, będzie tego więcej i ja tego sobie nie życzę, bo wolałbym, żeby o Polsce mówiono za granicą jako o poważnym będzie. Państwie. Dzisiaj się tak nie mówi o Polsce i to jest przykre. To jest przykre, że przywódcy PiS-u zamiast
nie oglądaliśmy
próbować,
tej samej debaty w Parlamencie Europejskim.
Naprawiać te błędy, jeśli sami zaprosiliście Komisję Wenecką. Jeśli się kogoś zaprasza albo się prosi o opinię, to myślę, że jeśli się już poprosiło o opinię, to trzeba by było tak po ludzku do tego podejść. A wy co robicie? To dla nas nieważne, my tego w ogóle nie musimy przestrzegać. No, ci ludzie z Zachodu jednak myślę, że potrafią to rozróżnić.
Jeśli można, trochę mnie retorykę. To dziwi, że tak wytrawny polityk jak pan Schulz za takiego się uważa. Nie rozumie tego, że ingeruje wewnętrzne sprawy innego państwa. A my jesteśmy państwem
co
na szczęście
suwerennym. Państwa?
Przepraszam, no narzucanie, wskazywanie, co my mamy robić, no pouczanie nas.
To jest tylko
a
rozmowa.
Poza tym, jeśli pozwolisz, no jest Niemcem, jak sam powiedziałeś, i jest bardzo negatywnie odbierany w Polsce. Jeżeli on tego nie rozumie, że jeżeli Niemiec poucza Polaków, jak mają żyć, no Niemcy już pouczali nas w 1939 roku, niech może sobie da spokój i odpuści. No bo wywołuje to, ale wywołuje to negatywne...
No tak, ale właśnie, czy wywołuje, czy my chcemy, żeby wywoływało? Bo to jest też takie
znaczy,
pytanie.
Ale to nie my zaczynamy, to przepraszam.
No tak, ale ja powiem w ten sposób. Nie my wywołaliśmy przewodniczący temat. Parlamentu Europejskiego był Jerzy Buzek, potem był pan Schulz i ja odnoszę takie wrażenie, to jak na przykład Jerzy Buzek pouczał Greków, to co to było coś niewłaściwego, no akurat pouczał.
Żeby Buzek nie udawał Greka.
Znaczy, Buzek pouczał ja także. Na pewnych stanowiskach politycy powinni mieć troszeczkę więcej umiaru i może doradzać, a nie pouczać wszystkich, kiedy się ma już poczucie takiej dużej władzy.
Grzegorz Furgo.
Sami, proszę państwa, żeśmy wywołali temat. Sam minister Waszczykowski zwrócił się do Komisji Weneckiej, po czym przyszła opinia z Komisji Weneckiej, no to żeśmy się na nią obrazili. Ja słyszę, że Schulz jest lewakiem, ale również wczoraj w Sejmie słyszałem, że Komisja Wenecka jest lewacka. No, wszyscy są B, jak nie jest, to pomyśli Prawa i Sprawiedliwości. A sprawa jest bardzo prosta. Należy wrócić do Konstytucji. Uznać legalny wyrok, opublikować go, bo to grozi, to jest złamanie prawa i przywrócić trzech sędziów dobrze, zgodnie wybranych Trybunału Konstytucyjnego i jest po problemie. Sondaże PiS-owi skoczą nieprawdopodobnie, nie rozumiem, dlaczego prezes Kaczyński się tak nad tym upiera. Sprawa jest przegrana. Jeżeli my, proszę państwa, nie wrócimy do ładu konstytucyjnego, Polska będzie coraz bardziej izolowana i nic na to nie pomoże. Jedynym sojusznikiem będą Węgry.
Jak zgłosiłem się do głosu, tak. Znaczy, po pierwsze, dziękuję za troskę o sondaże PiSu, ale jak one tam jeszcze bardziej skoczą, to już tam przebijemy 50%, więc może nie przesadzajmy.
To jest bardzo miłe,
natomiast, myślę. Oczywiście, czemu nie? Natomiast odnośnie tego ostatniego wyroku, no bo ten temat został poruszony, no tu jednak trzeba jasno powiedzieć, bo cały czas padają takie słowa, że trzeba przywrócić, przestrzegać konstytucję. No właśnie, przestrzegać konstytucję i ustawy w niej wprost umocowane, to powinien również Trybunał Konstytucyjny. Trójpodział władzy nie polega na tym, że jedna władza, czy nawet jeden z organów tej władzy, czyli Trybunał, stawia się ponad prawem. W Polsce jest jasno określone, kto uchwala ustawy, w jakiej procedurze. Ustawa uchwalona przez Sejm, podpisana przez prezydenta, obowiązuje, chyba że Trybunał orzeknie, że ona jest niezgodna z konstytucją. Dopóki tego nie orzek, ona obowiązuje i obowiązuje również Trybunał Konstytucyjny. A w tym Trybunał uznał, że on z góry ją uważa za niebyłą i zignoruje jej istnienie. To jest oczywiste złamanie prawa i opublikowanie tego czegoś, co nie jest wyrokiem.
Kto ma o tym decydować, tą oczywistość waszą? Kto?
Ale to jest oczywiste. Jeżeli tam było napisane, w jakim trybie, w jakim składzie obraduje Trybunał, no to każdy widzi, że nie obradował w tym trybie i w tym składzie. To jest bardzo prosta sprawa.
Pan Ziobro uznał ten Trybunał, prosił o odroczenie rozprawy, uczestniczyło waszych dwóch sędziów w tym wyroku, podpisali się pod nim.
A w tym wszystkim, wiecie państwo, co jest najśmieszniejsze? Że gdyby Trybunał Konstytucyjny po prostu trochę wziął się do pracy i przestał pracować 2 dni w tygodniu, a zaczął 6 dni w tygodniu, bo mu najbardziej przeszkadzało to, że musi w kolejności wpływać spraw je rozpatrywać. I teraz musiałby całą swoją zaległą pracę wykonać, zanim by mógł rozstrzygnąć sprawę tej ustawy. Gdyby zaczął pracować 6 czy 7 dni w tygodniu, rozstrzygnął 2 czy 3 miesiące wszystkie zaległe sprawy, z którymi obywatele w Polsce przede wszystkim czekają na Trybunał i postępowania trwają latami, to mógłby w zgodzie z obowiązującą ustawą o niej orzec. Niestety sędziowie uznali, że wolą to zignorować i złamać. Nie możemy dopuścić do tego, że ustawy uchwalane przez Sejm, podpisywane przez prezydenta, w Polsce tak jakby połowicznie nie obowiązują, dopóki się o nich nie wypowie Trybunał. Bo na przykład o kodeksie karnym też się do tej pory nie wypowiedział i zaraz się okaże, że nie możemy łapać złodziei, bo one tak obowiązuje w połowie, bo Trybunał jeszcze nie orzekł w jego sprawie. Jasne. Ustawy obowiązują, jeżeli zostały uchwalone przez prezydenta, podpisane przez prezydenta. Również Trybunał obowiązuje.
To jesteśmy świadkami tworzenia Rzeczpospolitej 3,5, bo mieliśmy trzecią Rzeczpospolitą, teraz tak dokładamy tą połówkę. Może trywializuje ten problem, który jest niezwykle istotny i ważny, ale obserwując i śledząc jakby debatę, która się toczy wokół ważnych problemów w kraju i analizuję też jednocześnie to, jak obecnie rządzący próbują przy wsparciu określonych środowisk budować nowy mit narodowy w Polsce w oparciu o jakby bardzo fałszywe, złe przesłanki historyczne, o niszczenie zaszłości i to wszystko wplata się także i w ten cały proces budowania Rzeczpospolitej 3,5. Niszczenie też tych wartości, które przez kilkadziesiąt lat były akceptowane, czyli Trybunału Konstytucyjnego, jego roli, pozycji w funkcjonowaniu systemu państwowego. I o ile można się zgodzić z tym, że różne zdarzenia i działania praktyczne tego organu państwa wymagałyby naprawy, i tutaj myślę, że pan poseł Horała istotny fragment pokazał tego, co nas boli, jeśli chodzi o Trybunał, czyli jakby incydentalność jego pracy, okazjonalność zachowań, to znaczy wybiórcze traktowanie pewnych spraw, to pewnie warto by to było zmienić, ale ja nie zgadzam się z taką formą przeprowadzania tej zmiany, bo dziś mamy niestety znowu taką troszkę filozofię Kalego. Jeśli nam coś pasuje, to my się z tym zgadzamy, popieramy, będziemy to dążyć. Jeżeli to nie pasuje do naszej wizji i koncepcji, no to my się z tym nie zgadzamy i to jest niedobre. I myślę, że to jest jakby krótka ścieżka. To nie jest dobry kierunek, którym się posuwamy. I pomijam już to, jak nas ocenia Martin Schulz, czy inni politycy w Europie, czy na świecie, bo to jakby dla części naszego społeczeństwa jest nieistotne.
Nie sądziłem, że to ja będę musiał taki appendix dodać, a nie poseł Różański, ale przypomnę, że Martin Schulz jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego dlatego, że europejscy socjaliści oraz europejscy chadecy o tym zdecydowali.
Okej, ale to
decyduje o tym tak naprawdę koalicja i to, jakby to powiedzieć, koalicja bardzo wpływowych i ważnych partii politycznych.
Ja mam pytanie, panie Marcinie, bo ja się bardzo cieszę, że jesteśmy w radiu publicznym i zapewne mamy dużą słuchalność. Mam pytanie do pana posła Horały.
Słucham.
I prosiłbym, żeby odpowiedzieć nie mnie, ale młodzieży, bo ja mam sporo listów. Teraz, nie wiem, czy państwo wiecie, za 1,5 miesiąca jest matura. I na przykład mam parę listów takich dostałem, nawet zainterpelowałem. Młodzież pyta, co ma napisać na maturze, jak odpowiadać z takiego przedmiotu jak WOS, co, jak padnie pytanie o trójpodział władzy. Jest ten Trybunał, czy nie ma tego Trybunału? Widzicie go, nie widzicie? Niech pan powie, co oni mają powiedzieć, bo bałagan porobiliście im taki w głowie, że oni tego nie wiedzą. Jeżeli pan nie wierzy, służę oryginałami pism zwykłych dzieciaków, którzy za chwilę mają maturę. Mają bałagan. Bałagan mają również nauczyciele. Niech pan powie, co oni mają napisać? Co oni
bardzo,
mają
napisać? Bardzo chętnie odpowiem. Otóż Trybunał oczywiście w Polsce istnieje i trójpodział władzy polega na tym, że każda władza działa w ramach swoich uprawnień i na podstawie prawa. Natomiast nie polega wbrew temu, co państwo uważacie, że Trybunał Konstytucyjny jest jakoś nad władzą, która może ignorować obowiązujące prawo i wchodzić w kompetencje innych władz, co już próbowała już w grudniu, na przykład próbowała wydać postanowienie o zabezpieczeniu, naciągając przepisy kodeksu postępowania cywilnego, żeby zabronić Sejmowi procedowania. No przecież to są jakieś absurdy. Trybunał Konstytucyjny nie może łamać prawa i nie może stawiać się ponad prawem. Prawo obowiązuje wszystkich.
Konstytucyjny.
Ale konstytucja mówi, że organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. To jest artykuł 7. Artykuł 8 ustęp 2, że konstytucję stosuje się wprost, o ile sama konstytucja nie stanowi inaczej. Artykuł 197, że tryb pracy Trybunału określa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, którą sam Trybunał zignorował, łamiąc tym samym konstytucję.
Andrzej Kołodziej, Paweł Trawicki i zmieniamy temat.
Chciałem właśnie nawiązać do konstytucji artykułu, bo tutaj się okazuje, że ustawodawca nie przewidział takiego konfliktu i są pewne kwestie niespójne, bo jest jednocześnie jeden artykuł nakazuje wykonanie natychmiast opublikowanie wyroku sądu, natomiast z drugiej strony nakazuje sądowi postępowanie według ustawy. I tutaj jest sprzeczność i to jest jasne, że trzeba to prawo po prostu zmienić. No a niejako prerogatywy do tego ma parlament wybrany przez naród, bo to parlament...
No tak, ale pytanie jest takie, czy parlament ma, mówiąc najkrócej, moralne, praktyczne prawo do tego, żeby na przykład na władzę sądowniczą, mówiąc najkrócej, przygotowywać pułapki. Mówiąc najkrócej, czyli na przykład pisać taką ustawę, która powoduje, że praktycznie rzecz biorąc Trybunał nie jest w stanie się do niej ustosunkować.
Ale to nie jest pułapką kazać władzy sądowniczej realizować swoją pracę, tak? I orzekać w sprawach, które są zaległe. Jest wiele trybunałów konstytucyjnych na świecie, które przerabiają wielokrotnie więcej spraw i nie mają żadnych zaległości.
No nie, ale tylko ja cały czas odnoszę takie wrażenie, że jeśli jesteście zdania, że Trybunał robić powinien trochę co innego niż robi w tej chwili, to trzeba spróbować zmienić konstytucję w taki sposób, która by rzeczywiście to uwzględniła.
Ja myślę, że nas to czeka, że jest to
ja się pełni zgadzam pod tym względem z Kukiz 15, które tą refleksję zauważyło
tak,
pierwsze.
Jest to przed nami i musimy to po prostu przygotować. I warto,
przy konstytucji. Jeśli
mogę jeszcze jedno zdanie dodać. Znaczy w tej chwili ten konflikt zabrnął za daleko i jest to bardziej spersonalizowany, bo tu przewodniczący Trybunału no postawił na własne ambicje i tutaj próbuje niejako narzucić ton własny innym organom państwa. To jest niedopuszczalne.
Doradzam cierpliwość. Przypomnę, że kadencja pana przewodniczącego Rzepińskiego.
I sprawa się rozwiąże. Potem przyjdzie czas na
ja mam jedno pytanie do pana posła Horały. Mogę?
Z przyjemnością.
Niech pan powie, czy po świętach...
Śniadanie w Radiu Gdańsk.
Czy nie, jednak nie wystrzelicie z jakąś taką ciekawą ustawę, żeby w ogóle zlikwidować ten Trybunał?
Oczywiście, że nie. Ja nie wiem, bardzo skąd cieszę takie pomysły.
Paweł Trawicki?
Wystarczy, że jest zablokowany im.
Drodzy państwo, sytuacja jest taka niebezpieczna z dwóch względów. Przede wszystkim spór narasta od samego początku kadencji. Tak? To jeden znajomy słusznie mi zwrócił uwagę, cytując trochę film Wielki Szuk, kiedy pada stwierdzenie, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy. To jest prawda, że na koniec tamtej kadencji to dało asumpt. Natomiast problem jest taki, że na tematy konstytucyjne wypowiadają się już w Polsce prawie wszyscy, a największą ostrożność zachowują prawnicy i politolodzy, czyli ci, którzy się na tym znają.
Jestem magistrem prawa i politologii. Dzień dobry.
Czyli generalnie jedyny upoważniony w
tym roku. Ja nie personalnie. Dobra, jak mówię o debacie publicznej. To zgodzimy się, że nierzadko w mediach...
prawda, nie tak dawno moim gościem w komentarzach był doktor habilitowany prawa konstytucyjnego i jakby to powiedzieć, mówił, że jeśli program ma tylko 40 minut, to wolałby się w tej sprawie nie wypowiadać.
Dokładnie. Druga rzecz, która jest dużo bardziej niepokojąca, a mianowicie mamy do czynienia poza już takimi wysokoakademickimi sporami, dyskusjami, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ludzie odbierają, że jeden organ państwa nie dogaduje się z drugim organem państwa, no to czy minister Sienkiewicz kiedyś nie miał racji twierdząc, że państwo działa tylko teoretycznie? I teraz, jeżeli będzie zapadał jakiś wyrok sądu, to czy ja mam przyjmować, nie zgadzając się z nim, jako opinię i powiedzieć w Wysokim Sądzie, ja rozumiem, że to jest opinia Wysokiego Sądu, że powinienem pójść na 3 lata do więzienia, niemniej jednak nie odpowiada mi ta sankcja.
Jeżeli sąd orzekałby zupełnie poza trybem przewidzianym w kodeksie postępowania karnego, to oczywiście tak, bo wówczas nie byłby sądem. Jeżeli stosowałby się do ustawy kodeks postępowania karnego, który to reguluje, no to to jest wtedy wyrok
sądu. Ale jak ja ustalę, że to w ten sposób, no ale pytanie jest o to, czy to moja ocena w tej sprawie jest kluczowa i wiążąca. Ale chcę was spytać też o rzeczy, które się dzieją w Sejmie, nie tylko te dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, choć też zastanawia mnie to, że opinia Komisji Weneckiej trafiła teraz do parlamentu, w którym, jak rozumiem, wy właściwie w tej sprawie nie debatujecie, czy też może inaczej, debatujecie, ale bez żadnego skutku. Bo pytanie, czy wy w ogóle możecie się dodebatować czegoś? No to tak...
no, trudno się dodebatować. Rząd przez ministra Waszczykowskiego zaprosił Komisję Wenecką. Prosił o opinię. Teraz pani Szydło z rządem wrzuca nam to do Sejmu. A my jesteśmy Bogu ducha winni. Myśmy nie zapraszali jako Sejm Komisji Weneckiej.
No, no nie, głosowaliście w paru sprawach.
Psychologia, tak? Że a co zrobimy, to jest takie pisowskie. A wrzucimy tam i zobaczymy, co się będzie działo. Tak?
Znaczy, tutaj jak najbardziej Sejm powinien może nad tym się pochylić, bo Sejm jest najważniejszą instytucją i najbardziej kompetentną do takiego sporu politycznego. No tak, ale jakim się stał?
No tak, ale czy rozstrzygamy spór polityczny, czy jeszcze prawny?
Nie, ale zaprosić do tego specjalistów i rzeczywiście posłuchać na zimno.
No dobrze, to w takim razie w Sejmie się dzieje więcej różnych rzeczy. Mamy te ustawy, które są ważne także dla Prawa i Sprawiedliwości, bo są tymi ustawami programowymi. Jakieś zamieszanie wokół ustawy emerytalnej. Słyszę, że nie jest to jasne, czy w takim kształcie, jak prezydent ją skierował, będzie to możliwe jej, jakby to powiedzieć, przyjęcie. Z drugiej strony też zamieszanie. Komisja Nadzoru Finansowego wydała taką opinię na temat tej ustawy frankowej, bardzo negatywną i właściwie pokazującą, że polskie banki mogłyby zbankrutować. No i wreszcie mamy emocje wokół ustawy o tym, co dzieje się na wsi, czyli obrotem ziemią. Dawno nie widziałem czegoś takiego jak demonstracja PSL-u pod Witosem. Bardzo to wyglądało dramatycznie.
Spektakularnie nawet.
Tak, to prawda.
No zielony jest takim kolorem kojącym, spokoju. Więc rzeczywiście to już naprawdę musi być w państwie.
Choć z drugiej strony wydawało mi się, że rolnicy to traktorami coś zawsze blokowali, a wy po prostu sobie tam staliście pod Witosem.
No, to byli rolnicy z Marszałkowskiej tylko.
No. No, wydaje mi się, że właśnie te protesty, blokady ciągnikami to była taka domena samoobronowa. Natomiast rzeczywiście tak, no, sytuacja jest troszeczkę bardzo niebezpieczna, dlatego że na przykładzie sytuacji z ziemią mamy najlepszy obraz tego, że państwo zaczyna być państwem totalnym. To już państwo zaczyna ingerować nawet w relacje dziedziczenia po rodzicach, ale to nie regulując, nie regulując trybu spadkowego, ale wręcz... No, to jest niewiarygodne. Ja szczerze powiem, nie znajduję...
W tej ustawie nie ma przepisu, który by cokolwiek zmieniał w trybie dziedziczenia. Wiem, że to jest państwa ulotce, ale to jest po prostu niezgodne z rzeczywistością. Dalej rolnik będzie mógł w drodze darowizny, spadku lub innej formie prawnej przekazać swoim bliskim swoje gospodarstwo.
Za zgodą urzędnika.
I zupełnie agencji. Nawet jeżeli dziecko będzie mieszkało gdzie indziej i nie będzie zajmowało się rolnictwem, po prostu...
Nie będzie miało wykształcenia rolniczego, tak, nie będzie mogło nabyć tego.
No właśnie. Będzie mogło. Jedyne, co ta ustawa przewiduje, to to, żeby ziemia rolna generalnie służyła temu, czym jest, czyli prowadzeniu gospodarstw rolnych.
Ale jeżeli na przykład odziedziczę samochód, ja go odziedziczę i będę chciał, żeby stał w garażu, a samochód służy do jeżdżenia, ale ja odziedziczę samochód i chcę go kolekcjonersko trzymać w garażu. Dlaczego? Państwo musi mi nakazać zrobić prawo jazdy i użytkować samochód zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ponieważ tak samo, to zresztą jest w ustawie o ustroju rolnym państwa od 1993 roku, ziemia rolna jest specyficznym rodzajem własności. Już teraz jest wyłączona z szeregu przepisów ogólnych. Na przykład zasady dziedziczenia w prawie spadkowym do tej pory też nie były zasadami ogólnymi. Na przykład zapobiegały podziałowi gospodarstw rolnych. Przewidywały w większym stopniu spłatę przez pozostałych spadkobierców, tego głównego spadkobiercy, który miał odziedziczyć gospodarstwo w całości. Ustrój rolny Polski generalnie powinien być oparty na gospodarstwach rodzinnych, powinien służyć rolnikom, żeby mogli prowadzić swoją produkcję, swoje miejsca pracy, w istocie drobne przedsiębiorstwa. A to, co te nieprawidłowości, do jakich doszło w ostatnim czasie, to przede wszystkim spekulacyjny wykup ziemi, wykup na słupy. Mówi się, że ponad 200 tysięcy hektarów w ten sposób z Agencji Nieruchomości Rolnych zostało wyprowadzone. I to chcemy okrusić, natomiast rozumiemy, że jakby no budzi to właśnie tych przywołanych tu rolników z Marszałkowskiej duży sprzeciw. Nie takich rolników, którzy pracują na tej ziemi z dziada, pradziada i prowadzą swoje gospodarstwo, ale właśnie tych, którzy prowadzą wielkie firmy, wykupują ziemię nie po to, żeby ją uprawiać, tylko na przykład, żeby brać dotacje i trzymać tą ziemię w celach spekulacyjnych. To doprowadziło też do ogromnego wzrostu cen ziemi, co powoduje, że rolników nie stać na to właśnie, żeby tworzyć swoje gospodarstwo, żeby kupować ziemię, powiększać do celów tych swoich gospodarstw rodzinnych, bo ona spekulacyjnie została podbita i to chcemy zakończyć.
Ale rolnicy pod te wysokie ceny wzięli kredyty i teraz jeśli ta wartość tej ziemi spadnie, wie pan ile gospodarstw upadnie? Dużych gospodarstw?
Ale rolnicy, nie ma nic do rzeczy. Dochód rolniczy nie polega, ale... nie jest oparty na wartości tej ziemi, ale tylko kredyt, na dochodach
kredyt,
z produkcji.
Kredyt.
Andrzej Gołodzi. Dochody ale, z produkcji, nie, jeżeli będą nadal wysokie, kredyt, to kredyt będzie można obsługiwać.
Wysoka jest cena ziemi.
Jeśli mogę, którzy rolnicy, bo to w zachodniopomorskim... Przepraszam, w zachodniopomorskim prokuratura udowodniła, że były, jak wyglądały te nadużycia. Bieszczady są całe wykupione przez Warszawkę, podobnie z Mazurami, więc którzy rolnicy brali te kredyty? Ci z Marszałkowskiej? Bo ta ziemia jest wykupiona na zasadach spekulacyjnych i to doskonale wiemy. To, że próbuje się to powstrzymać, to jest bardzo słuszny kierunek. Niech się to ureguluje. Tej patologii u nas było za dużo. Tej prywatyzacji,
choć
wyprzedaży
Polski. Że tutaj też ważne jest to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. No
więc,
żeby
na tym to polega.
A czy Gdańska nie powinien kupować na Kaszubach ziemi? No bo jeżeli kupisz Warszawy w Bieszczadach, co to ma za znaczenie? No może chyba kupić. Nawet się może tam przenieść. Znam takich ludzi, którzy się przenieśli z Warszawy.
Ja również, tylko jeżeli to kupuję w celach spekulacyjnych.
Ale jaka jest definicja celu spekulacyjnego?
Spekulanty, za PRL-u.
Celu innym niż prowadzenie gospodarstwa rolnego.
Ale jaki ten inny cel może być?
Nie wiem, na przykład trzymanie tej ziemi po to, żeby później ją sprzedać z zyskiem. I to generalnie nie byłoby źle i bardzo dobrze.
Ale tak to
natomiast
oczywiście.
Sytuacja, kiedy nagle
mamy nadprodukcję, nie możemy
w całych
sprzedać...
obszarach Polski ziemię leżącą odłogiem, a z drugiej strony rolnicy nie są w stanie powiększyć swoich gospodarstw, czy wydzierżawić tej ziemi, ponieważ ona jest tak droga, że nie sposób właśnie kredytu, który trzeba wziąć pod zakup tej ziemi, spłacać później z produkcji rolnej, no to coś jest nie tak.
Ja uczestnicząc w tej dyskusji mam takie swoiste déjà vu, bo jakby przypomina mi się okres lat 70. Sam jestem ofiarą państwa, które pozbawiło mnie prawa do dziedziczenia po babci 5 hektarów gruntu, ponieważ ówczesny urzędnik napisał w oświadczeniu, że z racji tej, że jestem po pierwsze nieletni, po drugie nie mam wykształcenia rolniczego, po trzecie nie użytkuję tej ziemi, nie mam prawa do jej posiadania i ktoś tam z rodziny, kto tam siedział na tej ziemi, ją wziął po prostu.
Odnoszę wrażenie, że dzisiaj... sprawa ziemi nas wciągnęła w dyskusję, ale to ciekawe, żeśmy akurat ten temat jakby trochę mimowoli wybrali. Chcę was jeszcze na koniec spytać o dwie rzeczy, ale dosłownie po jednym zdaniu. Wszyscy jesteśmy teraz wulkanizatorami, czyli dyskutujemy na temat opony prezydenckiej limuzyny, ale odnoszę wrażenie, że to śledztwo wyprowadziło nas w rejon, którego żeśmy się wcześniej nie spodziewali. Na Manowce. No teraz już okazuje się, że ktoś z magazynu wziął stare opony i na takich starych oponach jeździ prezydent. Ja mówiąc szczerze, nie jestem zwolennikiem takiego luksusu władzy, ale z drugiej strony no, chciałbym, żeby prezydent jeździł na oponach, które są bezpieczne.
Mogę? Znaczy, ja myślę, że doszliśmy do momentu, w którym oszczędne państwo, tak zwane oszczędne państwo, doprowadziliśmy do absurdu po prostu i urzędnicy w nadgorliwości postanowili wziąć sprawy w swoje ręce z obawy o miejsca pracy i po prostu doszło tego, do czego doszło.
No i tak, to jest jakiś spór pomiędzy bieżącymi a byłymi szefami BOR-u, który moim zdaniem jest hańbiący. Znaczy, mówiąc najkrócej, wolałbym, żeby oni dyskutowali publicznie na temat tego, jak są chronione najważniejsze osoby w państwie, zarówno te, które są z tej koalicji, z tamtej koalicji, bo moim zdaniem to chronienie jest ponadpartyjne.
A może zadać należy pytanie, bo to już jest po prostu kuriozum, że prezydent czterotonowym autem jedzie na narty, jedzie z tylnym napędem.
400 kilometrów.
A ochrona Borowska jedzie w samochodach z napędem na cztery koła. No gdzie tu spisek? To raczej po prostu Andrzej brak Kowodzień? Jakiegoś rozsądku.
Znaczy tutaj, jeżeli tak rzeczywiście było, jak podają media, że zostały założone zużyte opony, to należałoby wszystkich tych odpowiedzialnych ludzi z BOR-u zamknąć. Bo to jest przykład rozkładu państwa. To jest brak odpowiedzialności kompletny i to pokazuje patologię tego państwa, które zostało przyjęte.
Jesteśmy w gronie gdyńsko-gdańskim, ale chcę was też spytać o Gdańsk, czyli o ten wyrok, nie wyrok w sprawie Pawła Adamowicza. Czy uważacie, że to jest coś, co ma polityczne znaczenie? Czyli mówiąc najkrócej, czy Paweł Adamowicz powinien zostać na swoim stanowisku, czy to jest takie orzeczenie, które pozwala mu to z formalnego punktu widzenia, ale pytanie, czy z politycznego?
Według mnie powinien zostać, gdańszczanie mu zaufali, jest prezydentem i tutaj te wyroki, jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe, to mamy doświadczenia z wieloma. Palikot nie wpisał samolotu, Jarek Kaczyński nie wpisał 400 tysięcy pożyczki, a Sławek Nowak nie wpisał zegarka i miał problem. Tak? Więc zależy, na jakiego prokuratora się trafi i te wyroki są takie właśnie.
Ja mam takie pytanie zasadnicze dotyczące tej sprawy. Czy tak samo sąd zareagowałby w stosunku do normalnego obywatela? Z pewnością nie. To jest uprzywilejowanie władzy, a urzędnik państwowy, który oszukuje własne państwo, powinien odpowiadać przed sądem i natychmiast zrzec, podać się do dymisji.
Ja bardzo wam dziękuję. Ja przepraszam, muszę jedno zdanie powiedzieć. Nie widzę w ogóle sensu dalszego utrzymywania tych przepisów, jeżeli one mają być tak interpretowane. No bo pomylić się, to można wpisać zamiast 69-96. A pomylić się w liczbie mieszkań w kilku oświadczeniach, jeżeli to ma ujść płazem, to w ogóle nie wiem, po co to
się... Jerzy Borowczak, Marcin Horała, Grzegorz Furgo, 400 tysięcy i nie wpisać tego do oświadczenia.
Dziękujemy. Andrzej Różański i Paweł Trawicki byli moimi gośćmi. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Życzenia świąteczne, bo nie widzimy się już do świąt.
Zdrowych, wesołych świąt.
I szczęśliwie spędzajmy te święta.